Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy się z Państwem bardzo, bardzo serdecznie, Elżbieta.
I Leszek.
I witamy także naszych miłych gości. Dzisiaj gościmy Państwa Elżbietę i Piotra Marków.
Szczęść Boże.
Państwo Markowie. Pani Elżbieta jest absolwentką Instytutu Studiów nad Rodziną, jest pracownikiem poradni rodzinnej. Pan Piotr jest nauczycielem akademickim, inżynierem.
Witamy.
A dzisiaj podejmujemy temat...
Chwileczkę, jeszcze może jakieś pozdrowienia dla najbliższych.
Tak, należą się.
No oczywiście chcielibyśmy pozdrowić nasze dzieci, które na pewno nas teraz słuchają w Warszawie. Zosię, Stasia, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Józia i Antosia.
Pozdrawiamy też najbliższą rodzinę poza dziećmi, mamy szczególnie serdecznie, a także wszystkich przyjaciół z parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, z księdzem prałatem i z księżmi wikarymi i z przyjaciółmi z Przymierza Rodzin.
Temat dzisiejszego naszego spotkania to jak działa łaska sakramentu małżeństwa w życiu codziennym.
Proszę Państwa, ja jestem fizykiem, dlatego takie tematy proponuję. Jak działa, jak funkcjonuje, żeby dojść do sedna? No bo w rezultacie, no większość, przynajmniej dotychczas tak było, par żyjących w Polsce, to są związki sakramentalne. No a z tym ich byciem razem bywa bardzo różnie. Niekiedy jest to wręcz gorszące. Wobec tego, no to jak to? Jest sakrament małżeństwa? Jest zaproszony Pan Bóg do tego małżeństwa? No to dlaczego większość małżeństw nie potrafi czerpać z tych łask sakramentalnych? Czy w ogóle o nich nie wiedzą? Czy tylko myśleli, że ślub, sama ceremonia, wejście w małżeństwo? A przecież Pan Bóg istnieje, jest żywy, obecny w naszym życiu, chce nam pomóc, a my nie potrafimy z tego korzystać. Wobec tego, jak działa łaska sakramentu małżeństwa w życiu codziennym? Pytanie do małżonków, jak słyszeliśmy, mających czwórkę dzieci. Państwo Elżbieta i Piotr Markowie, proszę bardzo.
No to właśnie jest bardzo szeroki temat, można by było bardzo, bardzo długo o tym mówić, ale faktycznie tak sformułowany temat może się kojarzyć z czymś takim automatycznym właśnie. Takim, jak teraz czasem modne jest, takim magicznym podejściem do sakramentu małżeństwa. Na przykład, no cóż, zawarliśmy sakrament, więc wszystko jest załatwione. Problemów pewnie nie będzie, a jak będą, to na pewno się rozwiąże, a może Pan Bóg je usunie. Na pewno usunie. Mówię o tym w taki sposób, ponieważ spotkałam się i spotykam się wciąż z takim nastawieniem u niektórych narzeczonych. Niektórzy od dawna żyją w konkubinacie, który się na przykład rozpada. Chcą w ten sposób, bez jakiegoś takiego głębszego zwrócenia się, nawrócenia się na Bożą drogę życia, bez jakiegoś większego trudu i wiążącego się z nim często cierpienia, uratować chwiejący się na takim bardzo słabym, kruchym fundamencie zbudowany związek. Oczywiście bardzo często, jeżeli nie podejmą takiego trudu, okazuje się, że takie małżeństwa z takim właśnie nastawieniem rozpadają się równie często jak tak zwane małżeństwa niesakramentalne. Więc sakrament rzeczywiście traktowany jako, no właśnie jako ten moment zawarcia ślubu, jako piękna uroczystość w kościele, taka romantyczna, takie zwiewne suknie, garnitury. Nawet słyszałam, co mnie zaskoczyło bardzo, że istotne są długie schody do kościoła, bo wtedy można tak pięknie wejść. Kwiaty, liczni goście, no to wszystko jest piękne i wydaje się, że troszeczkę tak jak, dzieje się tak jak w zakończeniu baśni najczęściej, gdzie właśnie bajkopisarz, baśniopisarz mówi, a potem książę i księżniczka żyli długo i szczęśliwie. Pytanie, czy szczęśliwie w takiej sytuacji, bo często potem właśnie, a potem co było, a potem pryska czar takiej miłości zbudowanej tylko na dość powierzchownych wrażeniach, dość takiej płytkiej relacji i młodzi małżonkowie rzeczywiście nie potrafią sobie poradzić z samymi sobą, z wyzwaniami, które niesie trudna codzienność.
Pamiętam na samym początku małżeństwa, naszą pierwszą sprzeczkę małżeńską, swoje poczucie takiego wzburzenia wewnętrznego, krzywdy i takie dramatyczne pytanie, jak będzie dalej, jeżeli już na początku tak to następuje.
Że nie wiemy się porozumieć.
Tak. I wtedy jakby odruchowo tą deską ratunku było zwrócenie się do Pana Boga. Panie Boże, ratuj, pokaż mi, jak mam z tego wybrnąć. Takich sytuacji życie niosło potem wiele i jak dalej jeszcze powiemy, rzeczywiście ta pomoc okazała się niezastąpiona. Trzeba w tym momencie jakby wyraźnie zaznaczyć, że sakramenty są dla ludzi wierzących. Trzeba mieć głębokie przekonanie, że On mnie kocha, interesuje się mną.
Pan Bóg.
Tak, Pan Bóg. I pragnie mnie zbawić. Potrzeba najpierw otworzyć się na Boga. Potrzeba tego dotknięcia przez Boga, nawrócenia prawdziwego. I myślę, że zarówno ja, jak i Ela mieliśmy to szczęście, że Pan Bóg w którymś momencie stanął na naszej drodze i to nawrócenie, tak, i to nawrócenie rzeczywiście nastąpiło. Otworzył nam oczy i pokazał, że bez Niego nic zrobić nie możemy. Bóg pragnie być na pierwszym miejscu w naszym wspólnym życiu. On jest Bogiem, a nie współmałżonek. Często może zdarzyć się, że małżonkowie obiecują sobie wiele, jedno po drugim. Żeby się nie zawieść, to trzeba rzeczywiście zaufać Bogu. Znakiem tego sakramentu, sakramentu małżeństwa, jesteśmy my, mąż i żona, nasze uduchowione ciała, czy inaczej mówiąc, ucieleśniona dusza, nasza wzajemna relacja. I warunkiem tego, by łaska sakramentu mogła działać w życiu, jest wobec tego wiara, nawrócenie się i ciągłe nawracanie się, nieustanne zwracanie się do Boga.
Czasem wydaje się, że wystarczy wiedza sama, wiedza o różnicach między kobietą i mężczyzną, jakaś wiedza psychologiczna. A my ostatnio tak namacalnie doświadczyliśmy tego, i to nawet kilka dni temu się zdarzyło, że po prostu stanęliśmy przed jakimś problemem i naprawdę ani jedna, ani drugie nie umiało przekroczyć tego takiego muru, takiego niezrozumienia. I nie, właściwie nie wiedzieliśmy, ja nie wiedziałam i Piotr nie wiedział, co się dzieje. I w tym momencie, tego dnia weszliśmy właśnie na takie spotkanie, gdzie kapłan czytał Ewangelię o tym, jak święty Józef właśnie, co przeżywał, kiedy dowiedział się, że Maryja spodziewa się Jezusa. I on najpierw, on się zwrócił do Pana Boga i ona też zwróciła się najpierw do Pana Boga. To Pan Bóg rozwiązał ten problem, ale oni robili to, czego on chciał, czyli to tak wyraźnie jakoś zobaczyliśmy, że my się najpierw mamy zwrócić z modlitwą, z prośbą do Boga, a potem dopiero właśnie podbiega jakby natchnieniem właśnie rozwiązywać nasz problem. I tak się stało. Więc to było takie bardzo mocne dotknięcie, takie pokazanie, ja jestem waszym oparciem, ja jestem fundamentem, ja jestem ten pierwszy, który was dobrze rozumie.
Mamy przyjemność w ostatnich latach prowadzić pewne spotkania dla narzeczonych i czasami odnosimy wrażenie, że spotkania te, to przygotowanie do małżeństwa jest zbyt krótkie. Dobrze byłoby, gdyby sakrament małżeństwa poprzedzały solidne rekolekcje ewangelizacyjne, żeby rzeczywiście to wejście w to życie wspólne było takim zwróceniem się mocnym, zwróceniem się w stronę Boga.
Słuchajcie, narzeczeni, to bardzo istotna tutaj uwaga, bo właściwie bez Boga, no to fundament jest bardzo kruchy.
To zwracanie się do Boga następuje w różnych sytuacjach. Często są to sytuacje dramatyczne. Taki przykład, jedno z naszych dzieci, którego żeśmy oczekiwali, w pewnym momencie okazało się, że może nam się nie urodzić. Jest to ciąż, będzie, wyczuliśmy, że ciąża jest zagrożona. Dramat. Pamiętam, Ela w tym momencie załamała się. Ja też poczułem zupełną bezsilność. Jeszcze ta sytuacja była poprzedzona poronieniem, którego żeśmy doświadczali. Czy Pan Bóg chce zabrać nam kolejne dziecko? Wtedy pamiętam, że żeby się uspokoić, wyszedłem do innego pomieszczenia i pełen bezradności zwróciłem się: Panie Boże, jeśli Ty chcesz, niech to maleństwo się urodzi. Potem były kolejne miesiące, leki, czy to dziecko będzie zdrowe, wątpliwość, która pojawiała się w naszym sercu. I znowuż ta myśl, Panie Boże, Ty wiesz, co dla nas jest dobre. Jeśli jest taka Twoja wola, niech to dzieciątko się narodzi. Wszystko skończyło się szczęśliwie.
Często słyszę w Kościele takie to bardzo słuszne i potrzebne wezwania do modlitwy za osoby powołane, za kapłanów, zakonników, zakonnice, za osoby konsekrowane. I zawsze w myślach wtedy sobie dodaję i za małżeństwa. I można by było właśnie dodawać też może i za małżeństwa. Bo w moim głębokim przekonaniu tego doświadczamy po prostu na co dzień, że małżeństwo jest powołaniem. Jest niezwykłym powołaniem. Jest darem od Boga. Jest, więc właściwie jedyna odpowiedź, jaka się może zrodzić, to na ten dar wielki, wspaniały, dar męża, dar osoby. Może być wdzięczność za wszystko, co on daje na tej drodze. Bo cel tej drogi jest po prostu niezwykły. Celem jest zjednoczenie z Bogiem przez codzienną współpracę z łaską, jaką małżonkowie otrzymują każdego dnia. I właśnie to, co powiedziałam, wydaje się tak jakby, czasem myślę, że może się wydawać wielu osobom, wielu małżeństwom takie nierealne, takie strasznie odległe. Jak to? Aż takie powołanie, aż taki cel, tym jest małżeństwo. I wydaje się, że taka perspektywa takiego myślenia właściwie często się nie pojawia w ogóle w umysłach. Żyjemy taką codziennością i nie mamy tej świadomości, że nasze powołanie jest tak wspaniałe. Właściwie którzy małżonkowie mają świadomość, że to Pan Bóg wybrał dla nich właśnie taką drogę do świętości we dwoje. I dał tak ogromne wsparcie, bo jest realnie z nami. Jest tym pierwszym. Ten fakt, że się spotkaliśmy wiele lat temu, że pokochaliśmy się, że postanowiliśmy, podjęliśmy decyzję, by zostać mężem i żoną, to nie jest jakaś przypadkowa, że się w Korcumaku znaleźliśmy na przykład nagle i że no tak, wy to mieliście szczęście, prawda? Inni mówią, a my nie mieliśmy. To nie tak. To Pan Bóg nas spotkał ze sobą. I zresztą często tak, jak o tym wspominamy, myślimy, to rzeczywiście tak było, że Pan Bóg nas ze sobą spotkał, nas wybrał i On nam powiedział, my na tej drodze mamy właśnie osiągnąć świętość, zjednoczyć się z Nim. To się wydaje wręcz jakby gdzieś wydaje się takie zawrotne, po prostu zawrotna myśl po prostu. Przy tym jeszcze chciałabym tak podkreślić, myślę, że bardzo mało się o tym tak na co dzień podkreśla, tą sprawę, że małżeństwo, a potem, gdy przychodzą na świat dzieci, rodzina, jest jedyną wspólnotą, która jest oparta na sakramencie. Jedyną wspólnotą, która jest oparta na sakramencie.
No właśnie, to ciekawe, bo przecież tyle mamy wspólnot zgromadzeń zakonnych, gdzie są przecież poszczególne etapy, nowicjat, śluby zakonne, przecież wiadomo, też są odnawiane. I to nie jest sakrament. A w małżeństwie jest to sakrament. No przepraszam.
I niezwykłe źródło siły, miłości, światła. I tak naprawdę no, trzeba to sobie uświadomić jasno, że my w nim codziennie spotykamy się z Bogiem. Codziennie. Ten sakrament trwa od momentu zaślubin, dzień po dniu, noc po nocy, aż do końca życia. Celebracja tego sakramentu trwa całe życie i poprzez wszystkie aspekty naszej codzienności. Czy my mamy tego świadomość? Nawet myślę, że małżeństwa wierzące, kochające Pana Boga, starające się czasem gdzieś właśnie zapominają o tym, jakby ta świadomość gdzieś się zaciera. Mamy takiego księdza, znamy takiego księdza, zresztą on nam udzielał ślubu, błogosławił nam, prawda? Bo my sobie udzielamy ślubu, tak ściśle mówiąc, jesteśmy szafarzami sakramentu, ale on nam błogosławił. I ten ksiądz nam zadał już na pierwszych latach naszego małżeństwa, potem do tego wracał, taką pokutę właśnie, żebyśmy odnawiali przysięgę małżeńską, żebyśmy ją wypowiadali w czasie wieczornej modlitwy, niekoniecznie codziennie, ale w takich szczególnych momentach. I rzeczywiście to jest ważne, to przypomnienie sobie, co my sobie ślubowaliśmy. I pokazuje wtedy, kiedy jest trudno, właściwy kierunek. Miłość pomimo wszystko. Nie miłość, kiedy nam tam dobrze idzie, wszystko jest w porządku, tylko pomimo wszystko. I wierność, i uczciwość małżeńska do śmierci, aż do śmierci.
Nawrócenie ukierunkowuje nas na tę samą drogę, którą szedł Jezus. I podstawą miłości małżeńskiej jest naśladowanie Pana Jezusa. Dwóch postaw Pana Jezusa. Pierwszą tak wyrażają fragmenty Ewangelii. On nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i w innym miejscu. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Czy też, kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. O drugiej postawie mówią słowa Jezusa: to jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jezus mówi o miłości, która jest całkowitym, bezwarunkowym darem aż do końca, do oddania życia, czy też oddawania życia tym, których kochamy dzień po dniu, służąc im i opiekując się nimi. Ta droga służby z miłości i w wolności jest drogą królewską. Dobrze, gdy małżonkowie nauczą się tej postawy służby już w domu rodzinnym. Jeśli tak nie jest, jest to zadanie całego życia. Należy jakby jak najszybciej przystąpić do tej nauki.
Od teraz.
Tak, bo bez takiej postawy ich związek stanie się szamotaniną dwóch egoizmów, dwóch rozdzielnych chceń i pragnień, z których każdy chce zaspokoić przede wszystkim siebie. I wtedy mogą być problemy ze wszystkim. Z rytmem dnia, z podziałem obowiązków, spędzaniem wolnego czasu, finansami.
Ja czasem spotykam się właśnie z, co mnie zaskakuje wręcz, takim niezrozumieniem tego ducha służby w małżeństwach, i to właśnie w takich młodych małżeństw. No zaskakujące są czasem ich wypowiedzi, że po prostu mąż, młody mąż mówi: no ja zrobiłem tyle, ja sprzątnąłem, a ona leżała i czytała książkę. Jak ona mogła, jak ja sprzątałem, leżeć i czytać książkę? Ona z kolei mówi: ja włożyłam tyle i tyle finansów w nasze mieszkanie, a on nie. A z kolei, no po prostu taki jakiś, to po prostu wydaje się to po prostu zaskakujące wręcz, że jest taki właśnie jednak w tym wszystkim ukryty egoizm. Nie to, że ja tobie służę, ja chcę dla ciebie jak najlepiej, ja tobie oddaję wszystko i ty mi też wszystko dajesz, bo to są nasze wspólne sprawy, wspólne zadania. Każdy daje jak najwięcej wysiłku, trudu i nie można patrzeć, rozliczać jakby w kontekście tego, ile ten drugi dał.
Ja sam pamiętam w pierwszej fazie naszego małżeństwa, kiedy jeszcze żeśmy się tak poznawali już w takiej praktyce życia rodzinnego, pamiętam, że denerwowało mnie to, że Ela w inny sposób funkcjonuje. Czasami wydawało mi się, że ja coś zrobiłem i oczekiwałem, że Ela powinna też zrobić coś innego. Okazało się, że to nie jest tak, że to nie w tym samym rytmie, że ona ma inny sposób działania. I też przy tej takiej szamotaninie znowuż taka myśl do Pana Boga skierowana: Panie Boże, jak z tego wybrnąć? I Pan Bóg przez te lata naszego życia pokazywał mi i staram się jakby z tego korzystać, że moja żona inaczej funkcjonuje, ma inny sposób działania i jest naprawdę bardzo oddana i trzeba na to inaczej spojrzeć.
Jest kobietą.
Tak. Ktoś pierwszy musi zdecydować się służyć współmałżonkowi. Czyli jeśli jest sytuacja taka, że wydaje nam się, że my za
tyle
dużo
dajemy.
Się wydajemy, to znaczy, tak widać musi być w tym momencie. Każdy powinien chcieć usłyszeć i spełniać pragnienia, te, które są jakby oczekiwaniem współmałżonka.
Nie zawsze to łatwe, prawda?
Tak. Nawet takie drobne rzeczy jak ułożenie ubrań, dodatkowe wyjście na zakupy, wspólny spacer. Trzeba walczyć ze swoim egoizmem i wychodzić radośnie,
a mi się nie chce, na przykład,
a nie z niechęcią, tak, przyjmować prośby i w miarę możliwości je spełniać. Przy takiej postawie ta druga strona, współmałżonek, prędzej czy później odpowie podobnie. I wtedy po pewnym emocjonalnym nawet oddaleniu zbudzą się i romantyczne uczucia, i intymna zażyłość. Mąż i żona staną się bardziej wyczuleni na swoje wzajemne potrzeby i ta postawa służenia, a nie wymagań, faktycznie zbliży ich do siebie i spowoduje jeszcze większą chęć poświęcania się dla drugiej osoby. Wtedy rzeczywistością staną się słowa Jezusa o największej miłości.
Chciałam jeszcze powiedzieć o takiej, uważam, bardzo ważnej sprawie. Otóż właśnie, żeby ten nasz sakrament małżeństwa mógł działać, mógł owocować codzienności, konieczne są właściwie dwie rzeczy, dwie sprawy, ale jedna pierwsza, najważniejsza, to jak wygląda nasza modlitwa. I druga, czy wkładamy wysiłek woli, rozumu w tworzenie między nami jedności. Może zacznę od modlitwy, bo tak się wydaje, no czasem tą modlitwę tak bardzo redukujemy do prostej, krótkiej modlitwy w ogóle w ciągu dnia, ale nie o takiej modlitwie chciałam powiedzieć. Oczywiście ważne jest, żeby zacząć dzień z Panem Bogiem, żeby powiedzieć, powierzamy Tobie ten dzień, nasz kolejny dzień, wszystkie sprawy, ale też chodzi mi o taką codzienną, regularną, osobistą modlitwę. Taką modlitwę, która jest zwróceniem swojego serca do Pana Boga. Otwarciem się na Jego obecność, na Jego miłującą obecność. Bo właściwie skąd my nie mamy innego źródła, by czerpać taką prawdziwą miłość, jaką ślubowaliśmy w momencie zawierania sakramentu małżeństwa, którą chcemy obdarzyć współmałżonka. Nikt inny nas jej tak naprawdę nie nauczy. Nikt tak jak On nas nie będzie przemieniał, uzdrawiał, byśmy umieli kochać coraz bardziej czystą miłością, coraz bardziej bezinteresowną, bo ona na początku taka czysta, taka bezinteresowna nie jest. Czasem nam się wydaje, że już bardzo kochamy, że tak się poświęcamy, że już tyle zrobiliśmy, tyle włożyliśmy wysiłku i naprawdę, no wydaje mi się, że jesteśmy po prostu nieskazitelni wręcz czasem, ale może nie zauważamy tego w tym wszystkim, co tak naprawdę jest potrzebne drugiej osobie. Czyli tak naprawdę możemy, wydaje nam się, że kochamy, a realizujemy siebie. Więc ja tak myślę, chociaż 15 minut takiej modlitwy, dobrze, gdyby to była modlitwa nawet wspólnie spędzona z małżonkiem, niekoniecznie to muszą być na głos wypowiadane słowa. Ona zaowocuje w życiu. Czy to będzie, tak jak taka tradycyjna metoda modlitwy, lectio divina, czy to będzie różaniec połączony z medytacją Ewangelii, modlitwa ze Słowem Bożym, może z czytań z danego dnia właśnie. Bo taka modlitwa, ona, takie Słowo Boże, działa we mnie, w moim sercu. W sposób dla mnie czasem niezauważalny. Oczyszcza moją wyobraźnię, uczucia. Daje wewnętrzny pokój, daje pewną jasność myśli. Zdolność, większą zdolność rozeznania, co jest dobre tak naprawdę. Czego tak naprawdę pragnie Bóg, który jest miłością. Jak ja mam tą miłość okazywać mojemu mężowi, moim dzieciom. I ta modlitwa, chociaż może być pewien schemat tej modlitwy podobny, jednak ona nigdy nie będzie schematyczna, bo nasza rzeczywistość jest tak bogata, ta codzienna rzeczywistość, tak różna, tak różne problemy, sytuacje i myśli, wydarzenia, słabości, którym ulegamy, się powtarzają w ciągu różnych dni, że zawsze stajemy przed Panem Bogiem właśnie z tym wszystkim, co jest w nas. I to jest takie ważne właśnie, nawet te moje reakcje, które nerwowe jakieś, czy oburzenia, które się pojawiają, one też bardzo dużo mówią o mnie, jeśli się nad tym zastanowić. Więc jakże to jest ważne, takie spojrzenie na siebie i bliskich i wydarzenia w świetle Bożego Słowa, w świetle miłości Pana Boga. I wydaje się, że wystarczy tylko znaleźć czas. A okazuje się, że jak właśnie o tym rozmawialiśmy niedawno z jednym z ojców rodziny, który jest zresztą dobrym ojcem, ale kiedy właśnie tak wspominałam, że chociaż te kilkanaście minut tej modlitwy właśnie by się przydało, to on powiedział, no to się tak mówi, ale to w praktyce jest niemożliwe, bo ja mam tak wszystko poukładane od początku do końca dnia, że to praktycznie jest w ogóle niemożliwe. Wydaje mi się, znaczy po prostu już tego nie wypowiedziałam, ale wydawało mi się to po prostu też niemożliwe, żeby tych kilkunastu minut nie znaleźć, bo często przepływa nam czas bardzo na różne takie rzeczy zupełnie nieistotne, gdyby się nad tym zastanowić. I jeszcze jedno. My bez takiej modlitwy nie potrafimy ani się przygotować do sakramentu pokuty, bo nie umiemy na siebie spojrzeć z dystansem, nie umiemy na siebie spojrzeć w świetle Ducha Świętego, tak jak Pan nas widzi rzeczywiście. Nie umiemy być świadkami, nie umiemy głębiej przeżywać Eucharystii, która jest sakramentem miłości właśnie. I nie umiemy, no po prostu nie otworzyć się na prawdziwe źródło tej miłości. Jan Paweł II powiedział, tutaj zacytuję, że główną mocą, jaką małżonkowie mają stale czerpać z sakramentalnej konsekracji, jest miłość. a tą miłość czerpiemy przez otwieranie serca na Pana Boga. I teraz powiedziałam o modlitwie. Oczywiście to temat tak szeroki, tak wiele jeszcze można było dopowiedzieć, ale czas nas goni, więc chciałam powiedzieć teraz o tym wysiłku tworzenia jedności małżeńskiej, bo tutaj Pan Bóg pragnie, byśmy my współdziałali z Jego łaską. To nie jest tak, że jak powiedzieliśmy na początku, ona działa automatycznie. Więc jak tą jedność realizować? Co robić, żeby ona była coraz głębsza? I tutaj też znowu muszę zacytować słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, ponieważ one dla mnie są po prostu niezwykłe. Jan Paweł II tak powiedział, że obrazem i podobieństwem Boga stał się człowiek nie tylko przez samo człowieczeństwo, ale także przez komunię osób, którą stanowią od początku mężczyzna i niewiasta. Funkcją obrazu jest odzwierciedlać tego, czyim jest obrazem, odzwierciedlać swój pierwowzór. Człowiek staje się odzwierciedleniem Boga nie tyle w akcie samotności, ile w akcie komunii. Jest wszakże od początku nie tylko obrazem, w którym odzwierciedla się samotność panującej nad światem osoby, ale niezgłębiona, istotowo boska komunia osób. To jest niezwykłe dla mnie. Czyli mężczyzna i kobieta są obrazem Boga przede wszystkim jako osoby powołane do komunii. Komunii, której wzorem jest jedność osób Trójcy Świętej. Tej tajemnicy tak naprawdę nie da się zrozumieć. Trzeba starać się nią żyć. Taka świadomość godności powołania małżeńskiego rzeczywiście przyprawia o zawrót głowy.
Taka jedność małżeńska jest możliwa wtedy, gdy między małżonkami istnieje głęboka intymność, czyli otwarcie wnętrza przed sobą nawzajem. Warto mieć oczywiście wiedzę na temat różnic między kobietą i mężczyzną, ale ta wiedza nie wystarczy. Tworzenie jedności jest czymś głębszym, niekończącym się i codziennym. Niekiedy jest czymś łatwym i spontanicznym, ale często trudnym. I trzeba ciągle o nią zabiegać. Sposobem na podtrzymanie tej jedności i jej rozwój jest dialog, czyli uważne słuchanie. I tutaj do mężów uwaga, trzeba słuchać swojej żony. Dzielenie się swoimi myślami i próba zrozumienia drugiej strony. To do końca nie jest możliwe. Ale warto podjąć taki wysiłek i ciągłe przekraczanie siebie. Gotowość oddania swojego czasu, wygody, przyjemności, ofiarna miłość. Miłość pomimo wszystko, taka jaką ślubowaliśmy sobie w dniu zaślubin. Tutaj jest taki moment, myślę, że dotyka wszystkich mężów. Ja przeżywałem go wielokrotnie, kiedy żona jest w drugiej fazie swojego cyklu, zwykle czuje się gorzej. My, mężowie, o tym zapominamy. Znowuż nieporozumienie, padają pewne oskarżenia, ty nigdy, ty zawsze. I co wtedy zrobić? Jest pewna świadomość, ale jest ten egoizm, który w nas mieszka. I w tym momencie znowuż zwrócenie się do Pana Boga. Panie Boże, pomóż. I On pokazuje. Przecież można ustąpić w takim momencie.
Znowuż trzeba siebie przekroczyć.
Tak. Ja pamiętam, że w takim momencie kiedyś, słuchając tych różnych właśnie słów, które żona wypowiadała, jakoś wezbrała we mnie taka odwaga, Pan Bóg dał mi taką odwagę, kiedy zaprotestowałem i powiedziałem, że to nieprawda, tak nie jest, ja nie jestem taki. I okazało się, że to pomogło. Czyli czasami trzeba też wykazać się pewną odwagą, ale tą odwagą natchnie Pan Bóg. Samemu człowiek tego nie wymyśli.
Tak. Ja tutaj jeszcze chciałam wspomnieć dokument, który bardzo, bardzo mi się podobał, bardzo nam się podobał w ogóle. Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie. I tam w pewnym momencie jest mowa o tym, że stylem życia w małżeństwie, z racji na komplementarność mężczyzny i kobiety, należy uczynić wzajemność. Bardzo mi się to podobało, to stwierdzenie. Jest to niezwykle ważne dla duchowości małżeńskiej. Nie rywalizacja, ale bycie dla tego drugiego. I ta myśl z konstytucji dogmatycznej o Kościele, że człowiek nie może spełnić się inaczej, jak poprzez bezinteresowny dar z siebie samego.
Teraz można by się zastanowić, jak budować tą jedność małżeńską, jakie są jej elementy. Pierwszym takim elementem będzie jedność intelektualna.
Ale trzeba by było zaznaczyć, że to właściwie nie da się nie tak da się rozdzielić w praktyce.
Na pewno.
Ale próbujemy to rozdzielić, żeby
ale
jakoś
okazuje
o tym
się,
powiedzieć.
Że gdy o czymś myślimy, ale tego nie wypowiemy, to współmałżonek nie ma pojęcia, co dzieje się w naszej głowie i sercu. I nie chodzi o to, żeby wszystko mówić, lecz dzielić się najważniejszymi przemyśleniami, czy też pragnieniami. I jeśli nie będziemy się dzielić nimi w ogóle, to będzie to koniec tej bliskiej relacji. My akurat w naszym małżeństwie od lat tą jedność tworzymy w tym aspekcie w ten sposób, że Ela czyta mi jakieś ciekawe książki, którymi się interesuje, czyta często na głos, razem to komentujemy, ja znowuż przeglądam pisma, czasami dzielę się pewnymi spostrzeżeniami z tego, co się dzieje w świecie, w polityce.
A jedną chyba z takich najbardziej przydatnych umiejętności w życiu jest umiejętność mówienia o swoich uczuciach, o emocjach. Ale jest, w związku z tym tutaj napotykamy na bardzo wiele przeszkód. My sami tego doświadczyliśmy niejednokrotnie, że czasem tak naprawdę nie wiemy, co się z nami dzieje. Nie umiemy rozpoznać swoich uczuć. Czasem może ich po prostu nie akceptujemy tak i nie umiemy tego wypowiedzieć. Poza tym słyszy się bardzo często, czy słyszało się kiedyś, że duzi chłopcy nie płaczą na przykład, czyli nie można powiedzieć o swoich problemach, bo trzeba być twardym. No a wtedy druga osoba tak naprawdę nie może ani pomóc, ani jakoś być w tej sytuacji ze swoim współmałżonkiem, jeśli tego w jakiś sposób nie wypowie. Czasem są to jakieś zranienia z dzieciństwa. Niektórzy po prostu obawiają się reakcji współmałżonka. A przecież wciąż właśnie mylimy to, że wydaje nam się, że uczucia są złe. Same w sobie uczucia nie są złe. Ale nam się wydaje, że takie uczucia jak gniew, czy smutek, czy ból, czy rozczarowanie są złe. Że nie możemy o nich mówić, wypowiadać, że musimy to w sobie stłumić, stłamsić. Złe jest to, co z nimi możemy zrobić, jeśli z tego wynikają złe czyny. Ale przecież każdy człowiek doświadcza dobrych i złych uczuć i trzeba, no właśnie bardzo, czasem to jest trudne, by nauczyć się o tych uczuciach mówić, wypowiedzieć je, a druga osoba, żeby umiała tego wysłuchać i to przyjąć już bez takiego komentarza, bez takiego ustawienia, że ty nie możesz tak czuć, prawda? Bo to jest jeszcze bardziej frustrujące. Jeżeli właśnie nie będziemy o tych uczuciach mówili i tych pozytywnych, i tych negatywnych, to no mąż czy żona nie są w stanie wejść w świat naszych przeżyć, nie są w stanie nas zrozumieć i nie mogą być wtedy też dla nas wsparciem.
Tworzymy tą jedność też w sferze relacji społecznych. Spędzamy czas razem, lecz opowiadamy o czasie, który spędziliśmy osobno. I tutaj taki przykład z naszego życia. Był taki czas w naszym małżeństwie, kiedy ja zacząłem angażować się społecznie w pewnym środowisku, takim dziecięco-młodzieżowym. Podejmowałem pewne zadania, ale nie dopuszczałem do tego Eli. Było to jej cierpieniem. Ona nie mogła się z tym pogodzić i no próbowała walczyć o to, żebyśmy jako małżeństwo mogli tą posługę nieść. Pamiętam, że jakoś nie mogłem tego zrozumieć, ale wreszcie Pan Bóg jakoś dał to opamiętanie i od momentu, kiedy razem zaczęliśmy tworzyć właśnie te zręby tego środowiska, to wtedy i relacje między nami się poprawiły i efekt naszych działań był lepszy.
Jeszcze to można by było dodać o tym, że te niedziele, prawda? Mieliśmy też taki problem z zaplanowaniem niedziel, właśnie, żeby... To wciąż jest pewnym problemem, bo człowiek jest zmęczony, chciałby klapnąć, tak sobie odpocząć, a to twórcze takie wykorzystanie tego wolnego czasu właśnie z rodziną, czy właśnie z przyjaciółmi jest bardzo ważne. Tylko tutaj trzeba naprawdę zaplanować. Chciałam powiedzieć tutaj jeszcze o takiej jedności duchowej, która jest podstawą, która jest czymś bardzo ważnym w takich relacjach małżeńskich. Tu jest źródło wszystkiego, można powiedzieć. Ale chciałam zwrócić uwagę, że tą jedność duchową tworzymy również wtedy, kiedy mówimy mężowi, ja mówię mężowi, mąż mi, o swoich uczuciach, przeżyciach czy przemyśleniach właśnie w tej sferze. I tutaj niekoniecznie musimy się we wszystkim idealnie zgadzać, tak samo myśleć, ale chodzi o takie wyjście naprzeciw, zrozumienie, wysłuchanie. Oczywiście drogą do takiej jedności duchowej jest wspólna modlitwa. czasem jest taka wspólna modlitwa, ale nie mówię tutaj o wypowiedzeniu pewnych modlitw, tylko o takim otwarciu się przed Panem Bogiem swoich pragnień, próśb, oczekiwań, swoich problemów. Czasem w małżeństwie jest trudne. Czasem na początku też może być trudne. Czasem może to mogłoby być taka modlitwa w ciszy, kiedy każdy w ciszy przed Panem Bogiem wypowiada to. Ale jeżeli umiemy tak się modlić, również będąc razem na głos, to wydaje się, że w ten sposób tworzy się bardzo, bardzo głęboka wspólnota między nami, taka duchowa.
W tak zwanej modlitwie spontanicznej, tak, gdzie poruszamy tematy bieżące i oddajemy je Bogu.
Tak. I jeszcze tutaj chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, która też czasem mi groziła jako żonie, że często właśnie żony takie pobożniejsze, w cudzysłowie oczywiście, bo tu nie chodzi o to, że są rzeczywiście pobożniejsze, zostawiają swoich mężów samych, bo muszą się rozwijać, realizować, jakoś rozwijać się duchowo, mają taką potrzebę, prawda? Ale chcą albo na siłę mężów, gdyby tak się mówi, brzydko przerobić, prawda, na to z tą swoją modłę, takiej modlitwy, takiej wspólnoty, jakby tak na siłę, albo jak gdyby idą swoją drogą. I tutaj jest taki trudny moment, bardzo trudny, że to należałoby poszukiwać wspólnej drogi jednak. Spokojnie, ale wspólnej, ponieważ takim czasem może być rzeczywiście dalekie odejście od siebie. Cóż, chciałam jeszcze powiedzieć, jak tutaj rozdzielamy te elementy, ale jeszcze raz chciałam zaznaczyć, że one są wspólne. Tutaj mąż mi właśnie tak podpowiada, że jeżeli chodzi o modlitwę, o tą więź duchową, to tutaj mam taki przykład naszych znajomych, młodego dość małżeństwa, gdzie mąż faktycznie był na początku małżeństwa niewierzący, ale bardzo kochał swoją żonę, starał się taką właśnie bezinteresowną miłością kochać. My wiemy, że miłość to daje Pan Bóg, chociaż nie zawsze człowiek ją umie nazwać. Takie to było małżeństwo. Wydawałoby się, niektórzy sądzili, no co to będzie za małżeństwo, ale codziennie wieczorem, czy może nie codziennie, ale przeczytali całe Pismo Święte. On chciał zrozumieć wiarę swojej żony. I doszło do tego, że po pewnym dłuższym czasie, to nie działo się tak bardzo szybko, on zrozumiał, przeczytał, czytali wspólnie różne rzeczy, dyskutowali, rozmawiali, próbowali się modlić i przyjął chrzest razem ze swoim pierwszym dzieckiem. I rzeczywiście ta jego wiara jest rzeczywiście wiarą głęboką. To nie jest wiara jakaś powierzchowna. Idą tą drogą dalej i widzimy, że tak jest. No właśnie wspomniałam wcześniej, że tutaj pewne elementy wyselekcjonujemy. Mówimy też o jedności seksualnej. Ale trzeba zaznaczyć od razu, że ta jedność seksualna wyraża dar całej osoby, we wszystkich sferach. Tego się nie da rozdzielić. Poprzez swoją płciowość ciało jest powołane do komunii osób. W encyklice Humanae Vitae Paweł VI i Jan Paweł II tak bardzo głęboko mówił o nierozerwalnej, podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim. To znaczy ściśle ze sobą powiązanym oznaczaniu miłości i płodności. Czyli tak naprawdę współżycie małżeńskie powinno być zawsze mówieniem Panu Bogu tak. Taką wielkoduszną otwartością na Jego plan wobec naszego małżeństwa. Dopiero w takim kontekście zrozumienie rytmu swojego ciała, korzystanie z okresów płodności lub niepłodności będzie tworzyło prawdziwą komunię osób. Wtedy nawet współżycie w okresie niepłodnym, można by tak paradoksalnie powiedzieć, będzie płodne w sensie wzajemnej relacji, pogłębienia wzajemnej relacji. Współżycie małżeńskie powinno wyrażać taką jedność, głęboką jedność, ponieważ w przeciwnym wypadku, tak musimy sobie to szczerze powiedzieć, jest nadużyciem osoby.
Oczywiście przy tworzeniu tej jedności seksualnej potrzebna jest wiedza o różnicach między przeżywaniem tej bliskości u kobiet i mężczyzn. To, w jaki sposób mąż będzie traktował swoją żonę i zwracał się do niej przez cały dzień, będzie miało wpływ na chęć tworzenia z nim jedności wtedy, kiedy ma dojść do ich wspólnego zbliżenia. Konieczne jest, by mąż potrafił uszanować ciało żony, żeby dostosował się do tego naturalnego rytmu płodności. Dla mnie to jest niewyobrażalne, że można próbować tworzyć jedność w tym aspekcie bez uszanowania tego rytmu. Manipulowanie płodnością, to co się w życiu zdarza, odrzucanie jej poprzez środki antykoncepcyjne, świadczy o takim przedmiotowym traktowaniu tej drugiej strony. I to nie może owocować prawdziwym zbliżeniem. I w życiu małżeńskim tak naprawdę nigdy nie powinno ginąć nastawienie na dziecko. czy wtedy, gdy go oczekujemy, czy wtedy, gdy ze względu na jego dobro nie planujemy jego poczęcia. Jesteśmy zawsze jakby uwrażliwieni na to dziecko. Nie może być jednak nigdy nastawienie antydziecko, antypłodność.
Można by jeszcze mówić o wielu innych aspektach tworzenia tej jedności. Wspominaliśmy o tej jedności, można powiedzieć, materialnej, to znaczy w małżeństwie wszystko jest wspólne. Wspominam właśnie o ludziach, którzy się tak potrafią czasem szarpać i wyznaczać sobie to. Ale to, na tym bym się nie chciała teraz zatrzymywać. Wydaje się to jakby oczywiste, choć czasem dla niektórych trudne. Ważna jest bardzo, to zauważyliśmy wielokrotnie też w naszym życiu, jedność w podejmowaniu decyzji. Nawet czasem w trudny sposób wypracowana jedność, ale takie decyzje zawsze owocowały jakimś dobrem rzeczywistym. Natomiast jeżeli to były osobne, przeforsowane na siłę nasze indywidualne pomysły, one nie owocowały dobrem w życiu. To się okazywało potem.
Może taki jeden przykład jednego z naszych dzieci, gdzie po przerabianiu szkoły rejonowej w pewnym momencie żeśmy mieli pomysł, żeby posłać go do dobrej szkoły, gdzie był i poziom, były wymagania odnośnie dyscypliny. Okazało się, że w tej szkole w praktyce nasz dzieciak źle funkcjonował. Mimo z naszej strony współpracy z nauczycielami nie dawało to stosownych rezultatów. Odparliśmy się o pewien mur bezradności. Jako rodzice zwróciliśmy się wtedy w modlitwie do Pana Boga. Panie Boże, co mamy robić? Przecież to jest dobra szkoła. Co mamy dalej czynić? I okazało się, że Pan Bóg rozwiązał nasze dylematy. Okazało się, że ta dyrektor szkoły poprosiła, żebyśmy syna zebrali. Sami nie wymyślilibyśmy tego. My z uporem trwaliśmy w tej decyzji, a Pan Bóg, jeśli tylko dopuściliśmy go do działania, zadecydował tak, że dziecko w takim razie za naszą zgodą ze szkoły odchodzi i znalazł inną szkołę, gdzie dużo lepiej funkcjonował. Podsumowując te punkty, wymieńmy jeszcze raz. Staramy się o jedność intelektualną, tworzymy jedność emocjonalną, tworzymy jedność w sferze relacji społecznych, otwieramy również nasze dusze przed sobą, tworzymy jedność seksualną, jedność materialną, jedność w wychowaniu dzieci i jedność w podejmowaniu decyzji.
I jeszcze może już na koniec chciałam powiedzieć, to też można dotknąć tylko krótko, że bardzo istotne w tworzeniu tej jedności jest zrozumienie odmiennej roli męża i żony. Ja chciałabym powiedzieć, że, no, że mój mąż spełnia taką rolę, więc może łatwiej mi jest o tym mówić, że mąż powinien spełniać rolę miłującego przywódcy. O tak bym nazwała, miłującego przywódcy. Tutaj mi się też przypomina nasz znajomy, takie małżeństwo wspaniałe, nasi przyjaciele, który kiedyś właśnie też wypowiedział w czasie sympozjum takie słowa, które wszystkich zaskoczyły po prostu. Jestem biskupem. Więc wszyscy pomyśleli, że mu się coś stało, że coś mu się pomieszało w głowie, a on powiedział, tak, proszę państwa, jestem biskupem kościoła domowego. Miał tą świadomość, że on jest odpowiedzialny za życie duchowe rodziny i oczywiście nie tylko, prawda? Ale tutaj rola żony i ja wiem sama czasem, jak bardzo jest to trudne, żeby pozwolić mężowi na podejmowanie decyzji, żeby się zgodzić może z czasem nie taką idealną decyzję, jaką sobie ja tutaj wymyśliła, ale jednak pozwolić mu podejmować decyzję. Oczywiście nie znaczy to, że są to decyzje samowolne, nie w uzgodnieniu z żoną. Nie chodzi tutaj o to, żeby, nie chodzi o jakiś despotyzm, prawda?
Tutaj można byłoby wiele przykładów dawać, na to nie ma w tej chwili czasu. Kiedy ojciec rodziny, ten, który ma pilnować porządku. Staję, ja też stawałem wobec sytuacji, które mnie przekraczały. Dotyczyły to zwykle sprawy wychowania dzieci, szczególnie w okresie dorastania. No sytuacje znowuż takie, gdzie zadawałem sobie pytanie, Panie Boże, dlaczego ja mam to rozwiązywać? Ale musiałem to rozwiązać. I znowuż, nie własnymi rękoma, tylko tutaj rozwiązaniem było zwrócenie się, Panie Boże, pomóż, czyli otwarcie się, danie Panu Bogu działać. I rzeczywiście te sytuacje się dobrze rozwiązywały.
Jeszcze, no, gdyby dodać o kobiecie, o matce, żonie, to tak króciusieńko chciałam powiedzieć, że tutaj mąż miłujący przywódcę, no to tak widzę żonę jako to serce rodziny, miłowanie w zwykłej codzienności, w każdym czynie, w posłudze, czasami wydawałoby się drobnej i takiej nieważnej, czasem tak właśnie banalizowanej, a jednak właśnie ważnej, bo z miłością czynionej, czyli być sercem, być taką miłością w sercu rodziny. O, tutaj, to jakby jest zadanie żony, i tutaj co nie znaczy, że żona nie musi pracować.
I zaznaczę, że właśnie moja żona Ela była tym sercem rodziny naszej. Jest nadal.
I może przesłanie na koniec już, bo czas nam ucieka.
Cóż, co byśmy powiedzieli, Piotrze? Może, żeby rzeczywiście łaska sakramentu małżeństwa działała i owocowała w codziennym życiu, trzeba wiedzieć to, co powiedzieliśmy na początku, nie można go traktować magicznie. Pan Bóg nie zrobi za nas wszystkiego, ale daje swoją łaskę, więc trzeba wierzyć, że On, wierzyć, że On jest z nami. Drugą rzeczą chyba bardzo ważną, Piotrze, myślisz?
Znaczy myślę, że możemy życzyć wszystkim małżonkom wytrwałego dążenia do takiej jedności i korzystania z wielkiego daru, jakim jest sakrament małżeństwa, bo to jest naprawdę dar. I w całym życiu małżeńskim na tej drodze jednoczyć się z Bogiem, który obdarza nas miłością i poprzez tą miłość obdarza też współmałżonka.
Więc życzymy wszystkim małżonkom wytrwałego dążenia do takiej jedności. Wciąż nie, bez zniechęcenia, z ciągłym zwracaniem się z ufnością do Pana Boga.
Końcówka przysięgi małżeńskiej. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Czyli wszystkie problemy, które nas spotykają, jeżeli rozwiązujemy je z Bogiem, to On nam podsuwa pomysły, podsuwa rozwiązania.
Nie zawsze dzieje się to szybko.
Nie zawsze według naszego planu, nie według naszej wizji, ale zawsze skutecznie i zawsze z dobrymi rezultatami. Nie przeforsowywanie na siłę własnych pomysłów, tylko właśnie korzystanie z łaski sakramentu małżeństwa. Serdeczny Bóg zapłać. Nasi goście to Państwo Elżbieta i Piotr Markowie.
A telefony dla słuchaczy? Dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Telefony dla słuchaczy mających linię w rodzinie 720 100 100 i 720 100 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy serdecznie.
Mało kochałem Cię, Panie, i nadal kocham za mało. Ty jesteś światłem świata, ziemi promienną chwałą. Ty jesteś jak powietrze, które mi daje życie. Jesteś wiatrem nadziei, co budzi mnie o świcie. Tęsknię za Tobą, Boże, pragnę Ciebie jak ziemia. Odkryłem miłość Twoją w niepojętych przestrzeniach. Idę ku Twoim dłoniom, tak jak brat mój Franciszek. Pokochaliśmy Ciebie, jak strumień kocha ciszę. Jak woda kocha ciszę, jak sen miłuje ciało, tak ja miłuję Ciebie, ale zawsze za mało. Jak woda kocha ciszę, jak sen miłuje ciało, tak ja miłuję Ciebie, ale zawsze za mało. jak sen miłuje ciało, tak ja miłuję ciebie, ale zawsze za mało. Jak woda kocha ciszę, jak sen miłuje ciało, tak ja miłuję ciebie, ale zawsze za mało. Ciszę, jak sen miłuje ciało, tak ja miłuję ciebie, ale zawsze za mało.
Drodzy Państwo, dziś audycji dla małżonków i rodziców temat, jak działa łaska sakramentu małżeństwa w życiu codziennym. Nasi goście to Państwo Elżbieta i Piotr Markowie.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Piotr z Gdańska.
Prosimy bardzo.
Znaczy, chciałem tak do audycji kilka słów dodać. To znaczy, mówicie wiele o tych sprawach, które są ważne, istotne. Na pewno są dla małżeństwa ważne, błogosławione przez Boga. Ale ja jestem człowiekiem młodym, mam 21 lat i właśnie zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle warto podjąć ten wysiłek wśród, jeżeli chodzi o zawarcie związku małżeńskiego. Wydaje mi się, że nie, bo jest to trudny temat, trudny do zrealizowania, tym bardziej, że jeżeli chodzi o światopogląd kobiety, światopogląd mężczyzny. A z drugiej strony też trzeba spojrzeć na to, że ta tak zwana mamona zawsze jest ważniejsza niż nawet to, o czym się często mówi w radiu.
Nie zawsze, nie zawsze. Szukajcie, a znajdziecie.
Piotrze, chciałeś coś powiedzieć.
Czy jeszcze coś, panie Piotrze?
Nie, dziękuję. Dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Ja to może ja taki do tego komentarz dam. Pamiętam, już studia skończyłem i byłem takim kawalerem do wzięcia i wiele było podejść. Ja nawet nie byłem tego świadom, jakichś znajomych i to zupełnie takich krótkich znajomych, gdzie zapraszano mnie na jakieś imieniny, prywatki, nawet nie byłem tego świadom. I teraz z perspektywy czasu orientuję się, że po prostu próbowano mi podsunąć różne panny, ale ja nie czułem po prostu tego, że
to jest
moje powołanie, także ja wcale tutaj nie śpieszyłem się do tego orzenku i wtedy, kiedy wróciłem z wojska, po studiach, okazało się, że wracam, wchodzę w mundurze do domu i w moim domu jest u mojej siostry jakaś koleżanka i nagle coś mnie tak dotknęło, że ona jakoś inaczej mówi, no i od razu coś zagrało. To, co nie mogło zagrać przy stwarzaniu tych okoliczności tak jakby na siłę, samo się jakby takie rozpaliło, prawda? Ta iskra poszła bardzo szybko. Trafiłem na tą osobę, z którą miałem ten sakrament małżeństwa przeżyć. Czyli to jest powołanie. Trzeba po prostu, jeżeli człowiek jest powołany, to na pewno trafi na tą osobę, z którą ma ten sakrament tworzyć. Oczywiście, jeżeli nie ma tego powołania, no to na siłę nic się nie da.
Ale jeszcze pan mówił o tej mamonie, prawda, że te materialne wartości tak dominują. Chciałam się do tego tak właśnie też odnieść, że naprawdę my wiemy, jaką drogę my przechodziliśmy i tak naprawdę my nie mieliśmy tych wartości na początku naszego małżeństwa. Oczywiście mieliśmy wykształcenie, jakieś możliwości, byliśmy młodzi, ale my nie mieliśmy tych wartości właśnie. Decydowaliśmy się na kolejne nasze dzieci, powierzaliśmy to Panu Bogu, odczytywaliśmy w ten sposób, żeby pragnęliśmy ich, ale naprawdę wtedy wynajmowaliśmy mieszkanie. I stopniowo, krok po kroku, poprzez właśnie wspólny wysiłek, pracę, modlitwę, Pan Bóg nam podsuwał ludzi, sytuacje. Nie możemy powiedzieć, żeby nam czegokolwiek tak naprawdę brakowało, żebyśmy właśnie źle funkcjonowali, jeżeli chodzi o to, co materialne.
Ale myślę, że tutaj trzeba dodać, że każdemu Pan Bóg przeznaczył jakiś cel w życiu trzeba szukać wobec tego, jeżeli nie małżeństwo, to co?
Czyli
o rozeznanie się trzeba modlić.
Czyli już można zacząć zwracać się do Pana Boga.
Oświatło. Pokaż, Panie Boże.
Tak, co mam
bo
robić?
Bo nie widzę. No bo nie można na siłę. Nic na siłę.
Tak. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z Środkowej Polski. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam. I chciałbym poprosić o takie wyjaśnienie pewnej sprawy. Mianowicie jest taka sytuacja w małżeństwie i pytanie będzie dotyczyło właśnie, jak w tej sytuacji osiągać jedność, że małżonka, no jest, ja tutaj tylko parametry może nieco zmienię na niepoznaki, jest małżonka, która po prostu z uwielbieniem uprawia alpinistykę, no i co jakiś czas wyjeżdża w góry, no i tam po prostu wyżywa się w tej swojej ukochanej dyscyplinie, mąż zostaje oczywiście w domu sam. No i po jakimś czasie mąż ośmiela się zaproponować żonie, że słuchaj, może ja bym, ponieważ ja bardzo cierpię, jak ty wyjeżdżasz, ja chciałbym po prostu z tobą po tych górach chodzić. Żona z całą troską mówi, słuchaj, nie, dlatego że ja to uprawiam od długich lat i znam swoje predyspozycje, których ty nie posiadasz. I z troski o twoje bezpieczeństwo odradzam ci to. Kiedy mąż zwierza się ze swego problemu ojcu duchownego, duchownemu, ten mówi, ciesz się, że cierpisz, bo cierpienie jest rodzajem wybrania. No i teraz moje pytanie, no dobrze, no rzeczywiście, mogę cierpieć, tylko jak długo i czy to w dobrą stronę mnie zaprowadzi, to cierpienie, bo ono nie jest, że tak powiem, akceptowalne w pełni. Jak tutaj osiągać jedność w tej sytuacji?
Dziękujemy za pytanie.
Dziękuję,
Panie Pawle.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Znaczy tutaj mogłoby się zrodzić pytanie właśnie jak wiele czasu ta alpinistyka zajmuje, czy to jest rzeczywiście z uszczerbkiem dla tego czasu spędzonego razem, czy z dziećmi, bo nie wiem jaka jest sytuacja.
No na dwa dni się nie wyjeżdża w góry na pewno, no, raczej właśnie. Na dwa tygodnie co najmniej.
No, właśnie.
A jeżeli gdzieś w dalsze góry, no to wtedy już muszą być miesiące.
I kolejne pytanie, czy Państwo spędzacie ten, też oprócz tego czasu poświęconego na alpinistykę, czy spędzacie czas razem, czy może niekoniecznie alpinistyka, ale może w jakiś inny sposób można spędzić ten czas razem, żeby właśnie też przeżywać wspólnie pewne doświadczenia, jakieś wyprawy, czy to jest też ważne. Nie wiem, nie wiemy, jaka jest prawda, sytuacja, jakie są realia. Bo...
Natomiast wracając jeszcze do tego, co Państwo mówili wcześniej, no, jeżeli żona odczuwa wielkie powołanie, żeby być więcej w kościele, ale mąż tego nie odczuwa, tak. No to jednak powinna się wycofać, żeby równym krokiem z mężem iść. I tutaj akurat nie o kościół chodzi, ale o góry, tak. Bo to obojętnie, tak, o jaką dziedzinę życia by chodziło. Trzeba iść razem, trzeba znaleźć
taką formę
bycia, żeby wtedy, kiedy nie pracujemy, jednak być jak najwięcej razem, tylko, bo to łączy.
Tylko pytanie, w jaki sposób jej to przekazać.
Jeżeli ona tego nie czuje, to pozostaje dramat, cierpienie. No właśnie
cierpienie.
To,
natomiast no, tym cierpieniem na pewno nie należy się scycić, tylko...
Mhm. Próbować znaleźć rozwiązanie.
Tak.
Może, że ona mniej czasu poświęcała na tą alpinistykę, a więcej czasu na to wspólne bycie.
Ale jest to temat do rozmowy wspólnej, tak. Do omówienia. Tak.
Przede wszystkim trzeba o tym też rozmawiać.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Piotr z Lublina. No, chciałem się pochwalić, że moja żona również ma na imię Elżbieta i również mamy czwórkę dzieci.
No, cieszymy
się. Świetnie.
Pozdrawiamy całą rodzinę.
W przyszłym roku minie 20 lat naszego sakramentu małżeństwa.
No to, nawet 21. To prawie tak jak my, bo my 21 będziemy.
No proszę, to taki zbieg okoliczności. Bardzo
gratulujemy.
Miłana.
No chciałem tutaj nawiązać właśnie do sakramentu małżeństwa, taka moja refleksja mała, nie będę dużo czasu zabierał. Ja uważam, że przed zawarciem sakramentu małżeństwa powinno więcej uświadamiać się ludzi i młodzież, czyli konkretnie chodzi mi o nauki przedślubne.
Tak.
Jest to po prostu
za
mało czasu, za mało tych nauk jest. Teraz jeszcze... W dzisiejszych czasach to młodzi ludzie jakoś tak unikają tych nauk, starają sobie jakoś tam załatwiać, że to jest im niepotrzebne i tak dalej. No, ponieważ uważam, że no, do tak ważnego sakramentu no, trzeba się bardzo dobrze przygotować i duchowo, i wewnętrznie, i świadomie wypowiadać tą przysięgę małżeńską w kościele. I myślę, że później, tak jak Państwo tutaj już mówili, jeżeli to małżeństwo będzie szło razem z Bogiem, gdzie Bóg będzie na pierwszym miejscu. No, myślę, że wszystko się ułoży i te gorsze dni i lepsze damy po prostu radę. To tyle mam swoich takich refleksji. Jeszcze raz gratuluję audycji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękuję.
Pozdrawiam.
Dziękuję.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Nie bądź pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jest takie wspaniałe zdanie w Ewangelii. W okazywaniu szacunku wzajemnie się wyprzedzajcie. Ja myślę, że właśnie w tych bliskich kontaktach żona wobec męża, mąż wobec żony, rodzice wobec dzieci, tego szacunku bardzo trzeba. I jest jeszcze jedno, tam pani mówiła o zranieniach wniesionych z domu. Właśnie o to chodzi, o wychowanie rodziców. I jeszcze jedno, dużo mówi się na temat wybaczania. Natomiast bardzo mało mówi się o obowiązku przepraszania, zadośćuczynienia w kościele, mam nadzieję. O tym myślę. Jeszcze jeden, że obowiązek szacunku eliminuje jednak krzywdy. Jeszcze jedno, jako nastolatka słyszałam takie zdanie młodych małżeństw z dziećmi, że mądrzy rodzice uczą się od dzieci, a głupi uczą dzieci. Bóg zapłać.
A może się nam pani przedstawić?
Danuta z Wrocławia.
Dziękujemy.
No właśnie. Przepraszać. Nie tylko przebaczać, bo czasami się mówi, prawda, o przebaczeniu, tak, ale przepraszać.
Tak, tutaj też
poczuwać się do winy, do tego, co się przecież złego zrobiło. Nie jesteśmy aniołami chodzącymi.
Słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, Patrycja z Łodzi. Ja chciałam odpowiedzieć temu panu, który mówił o alpinistyce, że to bardzo trudny problem, bo wspinaczka wysokogórska jest taką fascynacją, która trochę działa na ludzi jak narkotyki.
Tak.
Można spróbować znaleźć coś, co by żonę równie zafascynowało, to moglibyście robić razem, ale to jest trudne. Można spróbować jechać razem, ale nie, żeby się pan teraz zaczął wspinać, bo to nie, nic z tego nie wyjdzie. Ale powiedzmy, chodzić na okolicy turystycznie, robić zdjęcia, żeby jakoś być razem. No albo po prostu, bo wie pan, jest taki problem, że jeśli będzie pan się starał na siłę żonę odciągnąć, to właśnie to może stanąć między wami, to może was podzielić. Może zaakceptować i po prostu tą część wolnego czasu spędzać osobno w jakiejś takiej duchowej łączności. Bo to naprawdę jest taki magnes, od którego trudno ludzi odciągnąć. Ja to wiem z własnego doświadczenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. No, znamy też małżeństwa, gdzie on znowuż intensywnie się wspina, ale jadą razem z żoną. Ona robi w tym momencie jakieś krótsze, lżejsze ścieżki. Jest w obozie, powiedzmy, jak to się mówi, w łatwiejsze drogi, a on się wspina. Tak też można.
Mój mąż na nartach jeździ, a nie.
No to tak,
ale niestety mało jeździł.
Nie tak namiętnie.
Tak.
Ale to są sprawy do uzgodnienia w małżeństwie. Tak, trzeba wybrać jakiś konsensus.
I też zależy, ile czasu temu się poświęca, prawda? No to też trzeba jakoś wyważyć.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Panie Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie.
Kogo witamy?
Janusz.
Prosimy bardzo.
Samego Wejherowa. Po samej Kalwarii. Chciałam tutaj temat prowadzić na temat rodziny, małżeństwa, tak?
Tak.
Tak, jak korzystać z łask sakramentu małżeństwa? Jak to sobie ułożyć z Bożą pomocą?
Proszę?
Jak z Bożą pomocą sobie radzić w trudnych sytuacjach, które przecież są codziennością?
No tutaj troszeczkę był problem, bo ja byłem na zachodzie, wyjechałem, tak? No i żona akurat się, jak to się mówi, brzydko mówiąc, poszła troszeczkę sobie na prawo. I no jestem po rozwodzie w tej chwili. No i nie bardzo wiem, co z tym wszystkim teraz w tej chwili zrobić. Bo jest mi ciężko.
No tak. Realizacja pewnych celów plus rozłąka.
No niestety.
To się niestety źle często kończy.
No.
Jeżeli długa bardzo jest rozłąka, to jest bardzo niekorzystne dla małżeństwa.
Tak, bardzo niszcząca. Niestety nie jest pan jedynym tego przykładem nieszczęścia, no bo to trudno mówić, że coś się zarobiło, kiedy się tutaj straciło dużo więcej.
No, dużo straciłem, bo tak mi też wydaje. Mhm.
Ale czy właśnie też kolejne pytanie, bo takie sytuacje zawsze pozostawiają cierpienie i ono tak naprawdę o tym się nie zapomina, ale czy jest możliwość, czy państwo patrzycie na możliwość jakby powrotu do siebie, naprawy tego, czy szukaliście takiej możliwości?
Muszę pani powiedzieć szczerze, że no ja za tym nie jestem. No muszę to jakoś tak postanowić, no.
No więc właśnie tutaj jest to właśnie podstawowe pytanie, bo trzeba wiedzieć, czego się chce. Jeżeli się chce ratować małżeństwo, no to trzeba zacząć od, no właśnie, przebaczyć, rozmawiać, próbować to budować. Jeżeli się tego nie chce, no to nie ma jakby drogi.
No to jest beznadzieja wtedy, bo nie wiadomo jak, czy żona zechce wrócić, czy nie, ale jeżeli ze strony pana nie ma tego dążenia,
tej woli,
no to ona nawet, jeżeli zrozumie swój błąd, no to co?
Ja od razu powiem, że z mojej strony no nie ma tej woli.
No właśnie.
Bo ja tego nie potrafię zrozumieć po prostu, bo ja bym tego do tego nie dopuścił w ogóle.
Mhm. Jako... No, ale jednak
czyli
dopuścił.
Taka sytuacja jak nieraz właśnie w rodzinie jest, że rzeczy, sprawy nas przekraczają i jest właśnie możliwość zwrócenia się do Boga, żeby On dał to rozwiązanie.
I siłę do tego, żeby
ale
chcieć
otworzyć
budować.
Otworzyć się naprawdę, bo własnymi siłami człowiek czasami by coś zniszczył, prawda? Bo jest powodowany jakimś własnym odczuciem. A Pan Bóg może jednak widzieć pewne rozwiązanie. Niech Pan spróbuje po prostu tą sprawę powierzać w modlitwie.
Wie Pan... Pewnie z księdzem rozmawiam, tak?
Nie, nie. Tu są sami mężowie i żony.
Tak. Mężowie i żony. Tu mam pecha.
Dlaczego?
Tak się wydaje przynajmniej.
Ale może jeszcze jakiś ksiądz się kiedyś odezwie tutaj też do nas. Także dziękujemy Panie Januszu.
Ale no cóż, ksiądz to samo by powiedział, bo gdyby tu był ksiądz, nie byłoby spowiedzi przecież na antenie.
Jasne, że tak.
To spowiedź może być jego.
Dziękujemy Panie Januszu za powierzenie nam swojej troski. Będziemy również w tej intencji się modlić. I niech Pan nie rezygnuje. To sakrament małżeństwa jest z Panem Bogiem zawarty. On jest w stanie wszystko pomóc i naprawić. Wszystko zmienić.
Tak, wierzę w to.
No to jest bardzo ważne. Wierzyć otworzy nie tylko w Boga, ale i Bogu, że On jest w stanie to zrobić. Także życzymy dużo sił.
Za mnie.
Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, kłania się ksiądz Andrzej Krywa. Bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witamy.
Szczęść Boże, witamy księdza. O, o księdzu mowa, a ksiądz na antenie, słucham.
Bardzo serdecznie pozdrawiam. Gratuluję tematu audycji, jak działa łaska sakramentu małżeństwa. Jednakowoż tak, wsłuchując się w głos wypowiedzi, dostrzegam, że to wcale nie jest takie proste powiedzieć, jak to działa ta łaska sakramentu małżeństwa. Bo dotykamy tak naprawdę, dotykamy misterium. Małżeństwo jest misterium. Jest i to wielkim misterium, prawda? Wielką tajemnicą. Dlatego trudno też o tej tajemnicy mówić. Dobrze, że mówią o tej tajemnicy małżonkowie. Próbują to podjąć, prawda? I gratuluję właśnie takiego sposobu dzielenia się tym zagadnieniem. Nie jest to łatwe mówić właśnie o przeżywaniu sakramentu małżeństwa. Wiele kwestii Państwo poruszyli na antenie. Na pewno tak, słuchamy tej Waszej wypowiedzi tutaj w takim gronie kapłańskim. Mówimy sobie tak, akurat tak się składa, że jestem w tym momencie w Grudziądzu, głosiłem rekolekcję w parafii Ducha Świętego z księdzem proboszczem i z księdzem wikariuszem. Właśnie wsłuchujemy się w audycję i mówimy sobie tak, no rzeczywiście podejmują, dotykają tematu wręcz mistycznie. Myślimy sobie tak, czy rzeczywiście ten sposób mówienia trafiłby do tych ludzi, z którymi pracowaliśmy w tym tygodniu. I myślimy sobie, no tak, rzeczywiście, czy wiele takich małżeństw jest jak Państwo Elżbieta i Piotr? Tak zastanawiamy się. Czy wiele małżeństw tak rozumie sakrament małżeństwa i tak go przeżywa? I mówimy sobie, że pewnie aż tak dużo tych małżeństw nie przeżywa na tym poziomie sakramentu małżeństwa. Owszem, powiem tak, mam spore doświadczenie z pracy z małżeństwami, którzy należą do ekip Notre Dame. Ruch duchowości małżeńskiej, który stawia sobie za cel dążenie do świętości właśnie na bazie sakramentu małżeństwa. I widziałem, miałem okazję obserwować i to wielokrotnie i to w różnych częściach świata, że rzeczywiście im się to udaje. Znaczy, oczywiście jest to możliwe, można i należy dążyć do tego, żeby przeżywać mistykę wręcz, jednoczyć się z Bogiem, przeżywając wspólnie miłość opartą na sakramencie małżeństwa. I to jest pewne wyzwanie i pewne zadanie, do którego małżonkowie powinni dążyć. Jednakowoż w praktyce to wcale nie jest takie pewnie proste. Prawda? Mówiliśmy o tym, że potrzebna jest wiara, bo że Państwo wymówią na przykład o tym, że no, ja rozmawiam z Panem Bogiem, jemu o tym trzeba omówić i właściwie temat jest już rozwiązany, znaczy, jak Pan Piotr tak, nie? Mówił, wspominał.
To był skrót. My tutaj mamy mało czasu na wypowiedzenie tych naszych myśli i siłą rzeczy pewne rzeczy są skrótowo wypowiedziane, ale praktyka życia jest bardziej bolesna i czasami te długo rzeczy trwały długo, było błądzenie. Także jeśli zabrzmiało tak, to tak hura optymistycznie, że to Pan Bóg jest tutaj takim doradcą z boku i łatwo daje te rady, to na pewno tak nie jest.
O właśnie, Panie Piotrze, i tego myślę, że tego pewnie
to brakowało tego, tak?
Brakowało, bo, no tak. Bo myślę sobie tak, no, że wystarczy tak pogaworzyć z Panem Bogiem.
Nie.
Widać tego, że Pan Piotr ma znakomity kontakt.
To 21 lat szamotania, to nie jest tak łatwe.
Powie, prawda? I Pan Bóg daje gwałtowne rozwiązanie i to wszystko idzie do przodu. Ja myślę, że no właśnie i potwierdzacie to, że to nie jest wcale takie proste, że te wyzwania, one wiążą się z pewnym trudem. Nawiasem mówiąc, to się wiąże z krzyżem.
Tak.
I zresztą to Chrystus przecież szedł z krzyżem i generalnie rzecz biorąc, jeśli mówimy o miłości, to mówimy o miłości ofiarnej, prawda? A jeśli o ofiarnej, to pewnej wyrzeczenia też i pewnej trudu, jasne, że tak. Ale jeśli się to przyjmuje właśnie z wiarą, to rzeczywiście to przynosi niesamowite efekty i rzeczywiście przynosi doświadczenie spotkania z Bogiem i doświadczenie świętości, jasne. Gratuluję audycji i tematu, na pewno należałoby go jeszcze dalej drążyć, bo temat jest niezwykle istotny i ważny. I trzeba by pójść jeszcze bardziej w głąb. Tak. Wszystkiego to najlepsze.
Bóg zapłaci.
Dziękujemy księdze Andrzeju. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
drodzy Państwo, mówimy tutaj o trudnych sprawach w małżeństwie.
Albo jak budować właśnie, żeby było lepiej.
Albo jak budować, tak. Może czasem trzeba się nauczyć rozmowy o trudnych sprawach. I tutaj podajemy sposób, aby się nauczyć, jak rozmawiać.
Czyli rekolekcje spotkania małżeńskie.
Tak, rekolekcje spotkania małżeńskie, bo tam one uczą dialogu, lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie i to w formie właśnie takich rekolekcji. Jest taka możliwość od 8 do 10 stycznia w Toruniu. Są takie rekolekcje i zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie. Telefon 56 654 34 00. Powtarzam, 56 654 34 00. Od 29 do 31 stycznia w Poznaniu i Wrocławiu Państwo organistowie w Poznaniu przyjmują zgłoszenia. Telefon 61 822 95 83. Powtarzam jeszcze raz, 61 822 95 83. We Wrocławiu Państwo Ściegienkowie, telefon 71 373 70 10. 71 373 70 10.
I drodzy Państwo, jeżeli właśnie mamy różnego rodzaju problemy, no właśnie na przykład z dziećmi w małżeństwie, w rodzinie, i nie zawsze możemy dotrzeć bezpośrednio jakoś z radą do świadomości. Często są to już dzieci, które są duże, mają własne rodziny. Modlitwa. Różaniec rodziców. To, o czym już mówiliśmy nieraz. Wejść do takiej róży, różańca rodziców i modlić się w tej róży za swoje dzieci. Dostaliśmy tutaj też właśnie list. Słuchaczka wysłała swoje zgłoszenie. Dane, zgłoszenie, no i czeka na wiadomość, kiedy zostanie przypisana do jakiejś róży. No na pewno zostanie przypisana, ale przede wszystkim już teraz od razu podjąć tą modlitwę, dziesiątkę różańca dziennie, a potem jak już się dostanie konkretne, że tak powiem, umocowanie w jakiejś tajemnicy, w jakiejś róży, no to już będzie wiadomo, kto jest jej patronem. Przypominam, najprościej i właściwie jedyny sposób, no to jest przez internet www.różaniecrodziców.pl, bez polskich znaków oczywiście, różaniecrodziców.pl, i tam na tej stronie wszystko jest wyjaśnione, co i jak. Drodzy Państwo, kolejne nasze audycje za tydzień, 22 grudnia. Temat: Wigilie Polskie w chacie i we dworze, pani Aldona Plucińska. I 29 grudnia właśnie temat też małżeński, ciągle razem ze sobą. Oczywiście chodzi o małżeństwa, które są ciągle razem ze sobą i to długo. Ksiądz Andrzej Rabi, misjonarz świętej rodziny, temat przedstawi. I 5 stycznia naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Temat: Chrystus nadzieją każdego małżeństwa. I teraz już jakby wracając też do naszej audycji, gdzie mówimy o działaniu łaski sakramentu małżeństwa w życiu codziennym. Siostry Loretanki wydały wspaniałą książkę Sakramenty i życie. Bardzo dobrze życiowo napisana książka, wcale nie taka bardzo trudna teologicznie, tylko właśnie życiowo poruszająca głęboko te zagadnienia. Oczywiście od razu sięgnąłem do sakramentu małżeństwa, najpierw ze środka, i ksiądz Mariusz Pol wspaniale to relacjonuje, pisze, warto z tą pozycją się zapoznać. Sakramenty i życie, ksiądz Mariusz Pol, wydawnictwo Sióstr Loretanek w Warszawie. No i odbieramy kolejne telefony. Aha, jeszcze przypominam, nasi goście to państwo Elżbieta i Piotr Markowie. Temat dzisiejszej audycji: jak działa łaska sakramentu małżeństwa w życiu codziennym.
Słuchamy Radio Maria.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam? Boże.
Piotr Magdalena z Łodzi.
Prosimy.
Pozdrawiam serdecznie was i waszych gości w studiu. Bardzo szczęść piękny Boże. Temat. Tak bliski naszemu sercu, tym bardziej, że praktycznie przenika całe nasze życie. Cieszymy się praktycznie tym sakramentem małżeństwa już prawie 14 lat, już nie licząc ile tych łask czerpiemy z tego sakramentu i z tego dobra Kościoła, bo on udziela nam tych łask. Też chcieliśmy jakby się tutaj włączyć i trochę podzielić, też powiedzieć, jak to od nas wygląda, jak ta łaska płynie i przenika nasze życie. Jednak, żeby dobrze wyglądało, to chcielibyśmy wrócić troszeczkę do czasu narzeczeństwa, że jednak w naszym życiu, w naszych domach rodzinnych nie było szansy spojrzenia na prawdziwą miłość. Nikt nas nie nauczył tej miłości, nikt nie pokazał, jak kochać, w ogóle czym jest miłość. I muszę powiedzieć, że właśnie ten dar sakramentu małżeństwa otworzył przed nami niesamowity pryzmat. Postanowiliśmy i postawiliśmy praktycznie wszystko na jedną osobę, na Jezusa Chrystusa, a w szczególności na rodzinę nazaretańską. I to było takie otwarcie, taka szkoła nauki miłości, której się praktycznie uczymy do dzisiaj, która z każdym dniem staje się coraz gorętsza. Na pewno owocem tej miłości i radością jest trójka naszych dzieci. Ja myślę, że tutaj najpiękniej o tych dzieciach powie moja żona. Też chciałbym, żeby ona o tej łasce tutaj mi powiedziała. Także
prosimy bardzo.
Ja chciałabym ze swojej strony powiedzieć właśnie o tej łasce, bo tak żeśmy tutaj dyskutowali na żywo w trakcie audycji. Bardzo nas ten temat jakoś dotknął. Zaczęliśmy się zastanawiać, jak ta łaska wygląda właśnie u nas w małżeństwie. I to jest bardzo piękne, że zaczęliśmy się zastanawiać, że życie własne i życie bez łaski. Na czym polega różnica? Na czym właśnie polega w tym małżeństwie? I ja tak doświadczyłam, doświadczamy to oboje, że życie bez łaski jest życiem bezsilnym, zwłaszcza w sytuacji, kiedy pojawiają się trudne momenty. My do momentu drugiego dzieciątka, wszystkie nasze dzieci były chciane i oczekiwane. Drugie dzieciątko nasze jest niepełnosprawne i w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że właśnie urodziło się niepełnosprawne, no mogę powiedzieć, i tutaj tak razem przeżywamy, że właśnie dzięki temu, że z Bogiem przeżywamy nasze życie, że jesteśmy tym małżeństwem własne, nie byliśmy bezsilni, nie byliśmy samotni. Właśnie też z takiego doświadczenia spotykania się z innymi ludźmi widzimy, że ludzie, którzy żyją bez łaski, są po prostu bezsilni i bardzo samotni w sytuacji, kiedy okazuje się, że w życiu pojawia się cierpienie, a cierpienie dotyka każdego z nas, każdego małżeństwa i tutaj jest jakby nieodłącznym elementem. Cierpienie łączone z Bogiem, łączone z Chrystusem, cierpieniem chrystusowym daje owoce, przemienia i jest tak naprawdę wielką radością, choć jest trudem. I też chciałabym właśnie powiedzieć o tej otwartości na życie, że tutaj na to życie, które się narodziło w naszym synku, życie pozbawione zdrowia, nie zamknęło nas na życie. Właśnie ze względu na to, że jest łaska w małżeństwie. To jest ogromne i tajemnicze doświadczenie tej łaski, że kolejne nasze dzieciątko okazuje się, że jest zdrowe i to jest takie zwycięstwo, też taka radość, że każde dziecko jest darem. I no tak myślę, że tutaj w takim tym temacie też był poruszany tutaj temat, który też nam bardzo na sercu leży, jeśli chodzi o narzeczonych, o te wszystkie pary przygotowujące się do sakramentu małżeństwa. My też również spotykamy się z takimi parami, jeszcze nawet dzisiaj mieliśmy spotkanie i ja też jako instruktor naturalnych metod planowania rodziny, no taką już taką wiedzą i z takim doświadczeniem też wychodzimy do ludzi, próbujemy wychodzić i też podjęliśmy taką inicjatywę u nas w Łodzi i no jeżeli byłaby taka możliwość, to mogłabym tutaj przedstawić, na czym polega ta inicjatywa.
W paru słowach, prosimy bardzo.
Chcielibyśmy zaprosić właśnie wszystkich mieszkańców Łodzi i okolic. Podjęliśmy taki cykl wykładów, co chrześcijanin powinien wiedzieć na temat. Wychodzi to z katolickiej poradni rodzinnej, która właśnie przy parafii błogosławionego papieża Jana XXIII w Łodzi funkcjonuje. I jest bardzo szereg takich tematów, jak in vitro, naprotechnologia, aborcja, naturalne planowanie rodziny, wychowanie seksualne dzieci, właśnie jak rozmawiać z dziećmi o tych trudnych sprawach, wychowanie religijne, opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, uzależnień w rodzinie, także tych wykładów jest bardzo dużo. Rozpoczynamy 6 stycznia, w środę o godzinie 19:00 filmem o pani Wandzie Pułtawskiej pod tytułem Duśka.
Raz jeszcze parafia.
Parafia błogosławionego papieża Jana XXIII w Łodzi, na ulicy Hetmańskiej. Każda pierwsza środa miesiąca jest spotkanie poświęcone kolejnemu tematowi.
Pierwsza środa miesiąca.
Godzina, 6 stycznia.
Godzina,
o godzinie 19:00.
Po mszy świętej, tak?
Tak.
To bardzo cenna inicjatywa.
Cenna inicjatywa. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję za to świadectwo.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jan z Łodzi. Ja chciałem podziękować, bo rzadko się spotyka. Ja specjalnie ludziom nie ufam. Ufam Panu Bogu, ale miło spotkać autorytety i wysłuchać, bo takie moje doświadczenia też są. One się jak gdyby są zbieżne z doświadczeniami i Państwa, tych małżeństw, które są w studiu. I wiemy wszyscy jedną rzecz, że łaska nam daje siłę. Wyższą niż inni ludzie. Inni ludzie nie potrafią nam dać tej siły. Ja fundamenty religii to było u mnie takie, zapamiętałem to, że tylko Bóg ma prawo do mnie, do człowieka, tylko Bóg ma prawo. Oczywiście, ponieważ małżeństwo sakramentalne jest jednością, czyli tylko Bóg ma prawo do małżeństwa. Ja specjalnie nie pozwalałem nikomu ingerować w moje małżeństwo. Oni powiedzieli dlaczego, bo ja, tak jak Państwo to mówili, ja muszę się nauczyć wiary poprzez małżeństwo. Wiem, że nie będzie łatwo, ale ja zaufałem Panu Bogu i ja się tej wiary uczę przez całe życie, a szczególnie przez okres małżeństwa. I tak jak Państwo mówicie, różnie bywa, ale z pełnym zaufaniem do Pana Boga ta siła jest. Akurat Państwo to macie szczęście, bo macie również, mówiliście, że macie takich znajomych, na których można liczyć. Niestety u mnie to prawie wszyscy zawiedli. Wszyscy po rozwodach, wszyscy przyjęli nie myślenie od Pana Boga, tylko od, nie wiem, z mediów. Trudno mi powiedzieć skąd. W każdym razie przykro mi jest mówić, ale się cieszę, że mogę spotkać Pana Boga w Państwa osobach i takich rekolekcji jak w Radiu Maryja to nie ma. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Panie Janie. Mówił Pan, że człowiek należy do Boga. Należy do Boga, ale właśnie sakrament małżeństwa jest tutaj właśnie takim miejscem, gdzie swoje wyłączne prawo do człowieka Pan Bóg dzieli ze współmałżonkiem. I to, bo inaczej nie mamy prawa. Jeden człowiek do drugiego nie ma prawa. Natomiast w małżeństwie, żeby mogli być jednym ciałem, Bóg to swoje prawo, czy tak powiem, udostępnia współmałżonkowi. To jest też tajemnica. I też wspaniałe.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Kazimierz z Wrocławia.
Witamy serdecznie.
Ja tu słucham właśnie program. Zadzwoniłem się pierwszy raz. Żonę kochaną poznałem 400 kilometrów, prawda? 400 kilometrów. Była to wspaniała żona. Była wspaniała, najwspanialsza, jaką mogłem mieć żonę, prawda? Straciłem ją teraz, prawda, w czerwcu, naprawdę. Rozpaczam niesamowicie. Proszę mi wierzyć.
Współczujemy Panu.
Proszę mi wierzyć, że rozpaczam.
No, pozostał żal, ale nie może to być...
Wspaniała żona. Jako matka żona i teściowa bardzo wspaniała. I straciłem i mam trochę żalu do Boga, że mi ją zabrał 64 lata. Proszę mi wierzyć, w czerwcu teraz.
Ale ona jest.
Jest.
Ona jest u Pana Boga i ona się za Pana modli i kiedyś przecież się spotkacie.
Tak, walczyłem o nią jeszcze, walczyłem do końca, naprawdę.
No człowiek musi robić ile może, ale nie może być żalu.
Nie ani wierność w ogóle, aż do śmierci, prawda, nie opuszczałam ją nigdy. I mam żal. Proszę wierzyć.
No niestety, to życie na ziemi kończy się śmiercią. Każdy.
Każdy
z nas przez to musi przejść. No tak. No. Plany Boże nie są dla nas zrozumiałe.
Nie są naszymi
dopiero
planami.
Tam zrozumiemy.
Nie mogę to przeżyć. Po prostu nie mogę sobie poradzić, że straciłem ją.
Także proszę, że tak powiem, być blisko Pana Jezusa, adorować
Go. Żona też na pewno się bardzo smuci, kiedy widzi, że Pan, a na pewno to widzi, że Pan jest tak, w takim stanie. Myślę, że to dla niej jest bardzo, bardzo takie trudne i bolesne. Bo przecież my wierzymy w to, że spotkamy się, ale też wierzymy w to świętych obcowanie. Więc na pewno jest ten kontakt i pana żal, pana ból na pewno ją bardzo też dotyka.
Bardzo, bardzo mnie to boli, prawda, że odeszła. Bardzo.
Także proszę często uczestniczyć we mszy świętej.
No nie opuszczę, chodziliśmy tak. Razem wspólnie, chodziliśmy do kościoła, nie opuściłem nigdy, prawda?
Mhm.
Nigdy.
I teraz dalej
kontynuować.
I tak robi.
Kontynuować.
I wtedy jesteście razem w szczególny sposób.
Poprzez Pana Jezusa.
Tylko Pan nie widzi po prostu wzrokiem swoim, prawda? Nie widzi, nie czuje,
nie
ale jest wtedy właśnie z Panem w szczególny sposób.
W dzień, prawda? Modlę się, prawda? I w ogóle nie mogę sobie poradzić. Nie mogę sobie poradzić, że odeszła ode mnie tak w czas. A poznałem ją też, nie znałem, prawda? Mhm. Bo ja pochodzę ze Sącza. A w Wrocławiu ożeniłem się.
Współczujemy Panu i będziemy polecać Pana sytuację, Panu Bogu również właśnie w modlitwie kompletą na zakończenie tej naszego wieczoru. Z Panem Bogiem, Panie Kazimierzu.
Z Bogiem.
Słuchamy Radio Maria.
Dzień Boże.
Cześć Boże.
Dzień Boże.
Kogo witamy?
Henryk Zielonej Góry.
Prosimy bardzo.
Chciałem bardzo podziękować na ten temat. Sakrament małżeństwa. W naszym małżeństwie już jesteśmy 30 lat małżeństwem. Nieraz uratował nam małżeństwo. Po prostu mieliśmy różne trudne chwile w naszym życiu, ale zawsze jakby oparliśmy się na Bogu i na sakramencie, który On pobłogosławił. Chciałbym powiedzieć, że właśnie ludzie, którzy dzwonią dzisiaj i jakby skłaniają się do rozwodu w takich trudnych sytuacjach, że myślę, że jeżeli jest miłość w małżeństwie i ta miłość jest prawdziwa, to ona przetrwa. Małżeństwo przetrwa i sakrament jakby jest tutaj wielką pomocą. To chciałbym tylko powiedzieć. Halo?
Tak, słuchamy Pana.
Dziękuję bardzo.
Również dziękujemy, Panie
Henryku. Dziękuję wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże. Bez Pana Boga ani do proga w małżeństwie, w szczególności. Tak jak Pan zauważył, ile różnych spraw nie do rozwiązania. A z Bożą pomocą okazuje się, to nie jest magia.
Ale dzieją się takie małe cuda właśnie, takie małe w naszym życiu. Albo wielkie, to zależy jak na to patrzeć.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Cześć Boże, Damian, akurat mogę powiedzieć, że z tej Polski wojeżdżę z tirem zawodowo na co dzień i niestety mojej kochanej żony widzę tylko w sobotę i niedzielę. Ale powiem tak szczerze, i to jest takie moje przemyślenie i doświadczenie, że przede wszystkim, żeby stworzyć fantastyczny związek sakramentu małżeńskiego, jest jedna bardzo ważna rzecz. Szacunek dla drugiej osoby i
zrozumiałość.
I przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Nie stawiać wszystkiego ja, tylko stawiać dla niej. Jeżeli postawimy wszystko, że dla moje jest nieważne, ważne, żeby było jej lepiej, jej było dobrze i dzieciom, no to jest super, bo tak jak powiem szczerze, słucham cały czas teraz Radia Maryja, no i właśnie przed chwilą tego rozpaczonego człowieka, który naprawdę jest mi go żal, bo jechał 400 kilometrów, poznał swoją żonę, no ja akurat poznałem swoją żonę 600 kilometrów dalej, bo wyjechałem z Katowic nad morze i tam poznałem moją fantastyczną żonę razem z córką. No i żeśmy się tak razem się poznali. Było dziecko, teraz mamy fantastyczną drugą córunię. No i muszę powiedzieć jedno, że zanim żeśmy się pobrali, żeśmy razem mieszkali. I może to też dużo dało, bo przez to, że poznaliśmy siebie, poznaliśmy jacy jesteśmy, że potrafimy dać, ofiarować siebie drugiej osobie, no jest nam teraz fantastycznie i tego. A jeżeli chodzi o te rozwody, to ja po prostu ja tego nie rozumiem, jak ludzie mogą się nagle przestać kochać, szanować i miłować. Dla mnie to jest niezrozumiałe, dlatego że...
Zdarza się.
Zdarza się, zgadza się, dlatego...
Pokusy są.
Życzę wszystkim z całego serca, żeby kiedy stoją na rozdrożu, żeby pomyśleli o tych wspaniałych chwilach, które zawsze przeżyli i żeby to ich znowu połączyło i byli jak najdłużej razem ze sobą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Damianie. Szczęść Boże. Proszę bardzo, parę słów, komentarza jakiegoś?
Znaczy, cieszymy się bardzo, że pan właśnie jest tak zachwycony żoną, ale tutaj tylko chciałabym się ustosunkować do tej myśli, którą pan wyraził. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że właśnie zanim państwo się pobraliście, razem zamieszkaliście...
Pan określił, zanim się poznaliśmy, to ja tego nie rozumiem. Zanim się poznali, to razem mieszkali. Nie wiem, co to znaczy.
Aha, no to może źle zrozumieli, coś zrozumieliśmy, że trudno komentować. Natomiast rzeczywiście, takie w ogóle, znaczy odnosząc się w ogóle do tego problemu, może w ten sposób, takie podejście niestety często nie owocuje dobrem, bo nie poznajemy się tak naprawdę, nie poznajemy się, nie zaprzyjaźniamy się. Czasem tak jest, że właśnie przy takim podejściu ta, nie wiem jak jest tutaj, może źle zrozumiałam, ale odnoszę się w ogóle do takich związków, że ta sfera jednak taka seksualna, rozbudzona bardzo niszczy w jakiś sposób. To jest tak mocna, że uniemożliwia nawiązanie głębszej relacji tak naprawdę. I z czasem to wychodzi, z czasem, nie od razu, nie na początku, nawet nie, czasem nie po kilku latach. Ale tutaj coś jest nie po kolei zbudowane i to potem szwankuje, to potem
jeżeli, to małżeństwo nie rozwija się. Mm-hmm.
Oczywiście, że z każdej sytuacji można wyjść, ale trzeba sobie powiedzieć prawdę. To nie jest dobre, to jest złe, to jest grzech. No.
I wtedy zablokowany jest dostęp do Boga, czyli dostęp do łaski, czyli jesteśmy zdani na własne siły i pokusy.
Musimy stanąć w prawdzie.
I pokusy, i to wtedy...
I budować już potem na prawdzie. Powiedzieć sobie, i co jest złe, co dobre w tym wszystkim i nie robić tego zła, budować w prawdzie.
Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz Pols od Olanowa.
Witamy
Państwo serdecznie. Tak pięknie zareklamowali tę książkę, że chciałem się włączyć w tę audycję i w jakiś sposób dopowiedzieć coś na temat tego, czego słucham od 2 godzin z
Prosimy
wielkim
bardzo.
Zachwytem. No, jestem duszpasterzem i moje widzenie tych spraw jest takie czysto praktyczne i realistyczne i myślę, że chyba też podzielam trochę punkt widzenia księdza Andrzeja, bo mamy do czynienia z wszystkimi małżeństwami w parafii, więc mamy powiedzmy cały przekrój, nie tylko tych pobożnych i wierzących, ale też małżeństw, które są sakramentalne, ale z Panem Bogiem jakby nie mają zbyt wiele wspólnego i też trzeba z nimi jakoś pracować, coś im dawać, oni też mają zresztą duże roszczenia. I cały czas ten problem, jak sprowadzić, czy pomóc sprowadzić tę łaskę sakramentalną i wprowadzić ją w życie codzienne małżeństw, to jest mój największy problem i trudność. Pewne natchnienie naszło mnie, oglądając program w National Geographic o Machu Picchu. To było miasto Inków zbudowane na szczycie góry. Był tam problem wody. Nie było wody, ale na okolicznych szczytach posiadała mgła i spowodowała, że woda cały czas po taką cieniuteńką warstwą po tych szczytach spływała i im się udało porobić kanały, które zbierały tę spływającą wodę takiej ilości, że ostatecznie mogli zaopatrzyć całe miasto w wodę. I to jest, myślę, dobra ilustracja rozwiązania problemu łaski sakramentalnej. Chodzi o takie pozyskanie i skanalizowanie tej łaski, która niczym mgła, taka dżdżawka, nieustannie z nieba na nas spływa. Z niej zrobić konkretny użytek, to trzeba umieć ją pozyskać i z tej mgiełki stworzyć strumyczek i tam będzie już właśnie ta skuteczna łaska, która może zacząć działać w sakramencie małżeństwa. I tu jest właśnie cały problem. Jak ludziom pomóc w tym skanalizowaniu i pozyskaniu i wykorzystaniu łaski sakramentu małżeństwa? No, odpowiedź pierwsza to jest taka, że musi być wiara. sakrament oderwany od wiary, od osobowego Boga, zamienia się tylko w formalność, w jakąś czynność, obrzęd, w jakiś taki no, stan faktyczny, że to jest małżeństwo sakramentalne, ale no, zupełnie odcięte od źródła tej sakramentalności, czyli od Boga. To jest tak, jakby było no, urządzenie elektryczne, ale nie podłączone do kontaktu, do gniazdka, zupełnie bezużyteczne jest wtedy. Wiele małżeństw przeżywa problemy, bo nie jest podłączona do źródła łaski, do Boga, właśnie przez wiarę. I dlatego tam była taka sugestia, że przed zawarciem małżeństwa musi być najpierw ewangelizacja, czyli doprowadzenie narzeczonych do spotkania nie tylko ze sobą, ale do spotkania z osobowym Bogiem, do żywego spotkania z Bogiem, żeby oni doświadczyli, że sakrament małżeństwa to nie jest tylko jakaś umowa pomiędzy nimi, ale jest to zaproszenie żywego Boga do swojego życia. I że świętość sakramentu małżeństwa i no w ogóle sakramentalność małżeństwa to nie jest tylko obrzęd, wpis do ksiąg i tak dalej, ale to jest obecność Boga w naszym życiu takim, jakie jest. Myślę, że tu nieraz troszeczkę tak idealizujemy i oczekiwalibyśmy, że małżeństwo sakramentalne będzie no, jakieś takie idealne. To nieraz w różnych wypowiedziach te oczekiwania takie nierealistyczne chyba daje się odczuć. Otóż świętość sakramentu małżeństwa przejawia się poprzez prozaiczność życia, czyli tę całą codzienność naszą, która nam przysparza nieraz tyle kłopotów, nawet poprzez grzeszność czy obecność grzechu w naszym życiu, to nie stoi w sprzeczności ze świętością, bo świętość jest właśnie dla grzeszników. A my mielibyśmy nieraz taką pokusę, zwłaszcza księża, żeby właśnie tak posortować małżeństwa na te porządne, święte, pobożne i dobre i na te, które stoją gdzieś albo z dala od Boga, albo przeżywają różnego rodzaju problemy i trudności i bylibyśmy skłonni powiedzieć, że tamte są święte, a te nie. Właśnie świętość małżeństwa ma się przejawiać w całej prozie codziennego życia, bo właśnie tam chce wejść Bóg. Tak jak Chrystus no, przyjmował zaproszenie celników i grzeszników, bo chciał właśnie tam wnieść swoją łaskę do tego środowiska, tak samo też i w małżeństwie. Pan Bóg chce wnieść swoją łaskę do środowiska małżeńskiego takie, jakie ono naprawdę jest, a więc właśnie z tymi wszystkimi problemami, trudnościami, niezrozumieniem, kłótniami itd., itd. Chodzi tylko o to, żebyśmy odkryli właśnie w tej prozaiczności i grzeszności życia małżeńskiego, że tutaj Pan Bóg od tego nie stroni, wręcz przeciwnie, że to go przyciąga i że ze swoją łaską chce wejść właśnie do takiego życia, jakie jest. Ale no, musimy właśnie być jakby gotowi podłączyć się do tego gniazdka z łaską, żeby zacząć z niej czerpać, a nie od razu no, wykreślać to gniazdko, bo to nie jest dla nas, bo my nie jesteśmy święci. No nie musimy być święci w punkcie wyjścia. Pan Bóg nas stopniowo będzie uświęcał przez łaskę sakramentu małżeństwa. Z takiego praktycznego, realistycznego punktu widzenia znów no, bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie narzeczonych, a jeszcze może wcześniej młodzieży, do sakramentu małżeństwa. Tak sobie to zawsze porównuję z kursem na prawo jazdy. No przecież tam nieraz przychodzą ludzie zupełnie nie nadający się do prowadzenia samochodu, a jednak tak długo się ich szkoli, tak długo się później powtarza egzaminy, aż wreszcie coś się tam z nich wykrzesze i no, po jakimś czasie później praktyki jakoś tam potrafią ten samochód prowadzić. Więc gdybyśmy też z równą determinacją, bez takiego pobłażania czy przymykania oczu na jakieś takie opuszczanie tego kursu przyłożyli się, to te 10 spotkań z narzeczonymi naprawdę mogłoby przynieść bardzo dobre rezultaty. Do tego jeszcze dochodzi poradnia rodzinna, spotkania z księdzem, rekolekcje dla narzeczonych, jakaś lektura, którą można by im też zadać. I myślę, że gdyby wykorzystać te szanse, które tutaj Kościół stwarza i stawia jako wymaganie do sakramentu małżeństwa, a które niestety my to wymaganie nieraz tak traktujemy dosyć lekceważąco i przymykamy oczy, gdy ono nie jest spełniane, to myślę, że wtedy bardzo dużo w punkcie wyjścia można by już narzeczonym i później małżonkom dać. Wiedzieliby wtedy na pewno znacznie więcej, jak sobie radzić w różnych sytuacjach i wiedzieliby, czym jest sakrament małżeństwa. Bo jednak mimo wszystko wierzę w to, że wiedza, solidna wiedza na jakiś temat pozwala później dobrze funkcjonować i radzić sobie w tej dziedzinie. A tu nie zawsze to chyba idzie w parze i nieraz właśnie tej podstawowej takiej wiedzy na temat małżeństwa narzeczonym brakuje. No i później stąd rodzi się jakaś pustka. To jest znowu, tak to porównuję zawsze do obrazu balonu. No im balon jest większy, tym jest bardziej pusty w środku. I często tak jest, że właśnie tą pustkę duchową i to nieprzygotowanie duchowe do zawarcia małżeństwa pokrywa się później, zastępuje takim pogańskim, zewnętrznym przepychem uroczystości ślubnej i wtedy rzeczywiście w świadomości wszystkich uczestników no, wydaje się, że sakrament małżeństwa to jest tylko te pół godziny w kościele, obrzęd i im bardziej jest rozbudowany i taki upiększony, to tym bardziej jest to sakramentalne, ale już nikt sobie nie zdaje sprawy, że ta sakramentalność trwa później przez całe życie i że to całe życie, takie jakie jest, jest właśnie tym, tą materią i środowiskiem realizowania się sakramentu małżeństwa i działania łaski sakramentu małżeństwa. Więc myślę, że tutaj takie przyłożenie się ze strony księży do dobrego przygotowania narzeczonych i traktowanie tego na serio, tak jak na serio się traktuje przygotowanie do prawa jazdy i później egzamin, to na pewno by też to przyniosło dobre rezultaty. No i trzeba chyba cały czas ciągle nawiązywać do tego, że sakrament to nie jest rzecz, to nie jest obrzęd, tylko to jest obecność Boga w konkretnych okolicznościach ludzkiego życia, że to jest spotkanie człowieka z Bogiem, czyli że to jest coś no, jak najbardziej takiego osobistego, osobowego, że tak jak małżonkowie się spotykają ze sobą, czy to przez codzienne życie, czy przez życie intymne, czy jakąkolwiek inną rzecz, którą robią razem bądź dla siebie, to tak samo w sakramencie małżeństwa jest spotkanie z Bogiem, tylko że często ten Bóg przychodzi do małżonków, a oni go nie dostrzegają bądź nie otwierają mu drzwi. I stąd są gdzieś od Boga odgrodzeni i dlatego ten sakrament małżeństwa nie działa tak, jak powinien działać, bo po prostu brakuje tego środowiska wiary, otwarcia się człowieka na Boga. A jak do tego jeszcze dołożymy no, różne takie zatrute wzorce z telewizji, no to niestety efekt później jest taki, jaki jest, że wiele małżeństw, także tych sakramentalnych, zamiast realizować model biblijny małżeństwa, sakramentalnego, to realizuje te wszystkie wzorce i modele telewizyjne. I
proszę księdza,
właśnie chyba
musimy kończyć.
Tak.
Także dziękuję bardzo. Pytanie, czy ksiądz mógłby poprowadzić kompletę?
Oczywiście.
To proszę się nie rozłączać, dobrze?
Zaraz biorę do ręki tak? I możemy się modlić.
Za chwilkę. Drodzy Państwo, jeszcze nasi goście, słówko.
W odniesieniu do słów księdza.
Niekoniecznie. Na zakończenie audycji dla słuchaczom.
Czy ja tutaj może bym się też odniosła?
Możemy mieć.
Znaczy, my do tego chyba najmniej, mi się wydaje, my jesteśmy tutaj skłonni do takiego mówienia, takiego, że wszystko tak się dzieje różowo, szybko i łatwo, wręcz nie. No tutaj nie było czasu, żeby o tym więcej mówić. Natomiast tak samo właśnie tutaj chciałam się odnieść do słów księdza, że rzeczywiście tą świętość czasem może źle rozumiemy, bo świętość to nie znaczy doskonałość. I Pan Bóg daje tą łaskę, Pan Bóg nas przemienia, my możemy odpowiadać na ten Jego dar z wdzięcznością, po prostu przyjmować Jego łaskę, to jakoś odpowiadać na to, co on w nas robi, co On nam zechce dawać.
I to, co wynikało ze słów księdza, że już będąc tworząc ten sakrament małżeństwa, my nie mamy innego wyboru. My możemy tylko współdziałać z łaską Bożą, czyli podłączać się do tego gniazdka, prawda?
Chcemy.
Chcemy, tak. Natomiast jeżeli ktoś tego nie czyni, no to po prostu samobójstwo.
Ale wydaje mi się, że też trzeba mówić o kierunku. Właśnie, że jednak ten kierunek może czasem się wydaje to trudne dla kogoś, ale dla mnie to jest takim wzorem Jan Paweł II. Podawał może czasem trudnymi słowami, ale to jest ten kierunek. Tylko właśnie, żeby przekładać go na ten język, który dotrze do nas, zwykłych ludzi. Tak, żeby dotarło. A bardzo mało się o tym niestety mówi. Tak.
Dziękujemy Państwu, Elżbiecie i Piotrowi Markom. Drodzy Państwo, jeszcze chwilka muzyki i już modlitwa na zakończenie dnia.